Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Czy trzeba bać się islamu, zastanawiał się w Wenecji kardynał Thoron.
Zgromadzenie Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim obraduje nad sytuacją chrześcijan w Ziemi Świętej i Bułgarii.
Nowe plany misyjne franciszkanów przedstawiono po zakończeniu ich kapituły generalnej.
23 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Czy trzeba bać się islamu? Konferencję pod takim tytułem wygłosił w Wenecji na spotkaniu Międzynarodowego Komitetu Naukowego Fundacji Oasis kardynał Jean-Louis Thoron. Islam budzi lęk, powiedział przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Dla wielu religia ta sprowadza się do fanatyzmu, wojny świętej, terroryzmu, poligamii, prozelityzmu. Jednak nie należy się jej bać. Spotykamy się bowiem nie z systemem religijnym, ale z ludźmi, którzy podzielają z nami ten sam los. Dlatego wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, jesteśmy skazani na dialog, podkreślił francuski purpurat. Zwrócił uwagę, że wiele nas różni od islamu. Rozumienie objawienia, osoba Chrystusa, Trójca Święta, modlitwa. Wiele też jednak łączy. Monoteizm, poczucie świętości życia, rozumienie potrzeby przekazywania młodym pokoleniom wartości moralnych, roli nauczania religii w edukacji. Relacje z muzułmanami i kościoły lokalne winny opierać właśnie na tych podstawach, zgodnie ze wskazaniami Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, zauważył jej przewodniczący.
Jako jedno z głównych wyzwań kardynał Thoron wskazał potrzebę przenikania bardziej dziś otwartej postawy pewnych zwierzchników islamu do wszystkich jego wyznawców. Przypomniał, jak dobrze został przyjęty oficjalnie papież podczas swej niedawnej podróży do Jordanii. Krótko po niej w stolicy tego kraju odbyło się katolicko-muzułmańskie kolokwium o religii w społeczeństwie obywatelskim. Jednak nie dotarło to jeszcze do wszystkich muzułmanów. Na tydzień przed papieską wizytą właśnie w Ammanie przewróciła się na ulicy chrześcijanka i wołała o pomoc. Dwie muzułmanki przeszły obok, stwierdzając: nie możemy pomagać niewiernej. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego zwrócił ponadto uwagę, że w Arabii Saudyjskiej wciąż brak pozytywnych sygnałów, gdy chodzi o udostępnienie jakiegokolwiek miejsca do sprawowania niedzielnej mszy, a katolików mieszka tam prawie 2 miliony, przypomniał kardynał Thoron.
Sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej i Bułgarii jest tematem trwającej w Watykanie sesji ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Poranną sesję otworzył referat arcybiskupa Fuada Tuala, który mówił o życiu i świadectwie chrześcijan w Ziemi Świętej z perspektywy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Obecność chrześcijan w Ziemi Jezusa jest ważna z dwóch racji. Chodzi o to, aby nie tylko kamienie świadczyły o Chrystusie w jego ziemskiej ojczyźnie. Drugim aspektem jest znaczenie Bliskiego Wschodu jako miejsca powstania trzech wielkich religii monoteistycznych dla pokoju na świecie, podkreśla ksiądz Leon Lemens, sekretarz generalny ROACO.
Benedykt XVI podczas swej pielgrzymki do Ziemi Świętej zdołał zjednoczyć cierpienia i nadzieje Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Na tym polega także wielka i stała misja chrześcijan żyjących w tej części świata. Wiele z agencji tworzących ROACO wspiera finansowo działalność kościołów w Ziemi Świętej. Myślę o klasztorach, świątyniach, szpitalach, szkołach i uniwersytetach, które stanowią prawdziwe oazy pokoju, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją razem. Wspieranie chrześcijan w Ziemi Świętej jest więc sposobem na ożywienie wspólnoty uczniów Jezusa. Jest to również wspieranie sprawy pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
Drugim z dyskutowanych na spotkaniu ROACO tematów są możliwości wsparcia Kościoła katolickiego w Bułgarii. Katolików jest tam około 80 tysięcy i stanowią zaledwie 1% społeczeństwa.
Podczas reżimu komunistycznego Kościół katolicki był tam ciężko prześladowany. Kościół grecko-katolicki skasowano. Niemal wszystkich księży, zakonników i siostry zakonne wtrącono do więzień. Niektórzy z nich tam zmarli, niektórych zabito. Bułgaria też ma swoich katolickich męczenników. Kiedy po 1989 roku Kościół katolicki się tam odrodził, trzeba było zaczynać niemal od zera. Z pewnością niełatwe jest to dla nich zadanie. Cieszymy się więc, że są tu z nami, że możemy ich wysłuchać. Jestem pewny, że agencje ROACO udzielą im konkretnego finansowego wsparcia.
Oprócz łacińskiego patriarchy Jerozolimy w trwającym do jutra spotkaniu uczestniczą także arcybiskupi nuncjusze apostolscy Antonio Franco z Izraela i Janusz Bolonek z Bułgarii oraz kustosz Ziemi Świętej, ojciec Pier Battista Pizzaballa i biskup Christo Projkow z Sofii.
Amerykańscy biskupi zapewnili o swej solidarności z biskupem Johnem Darcy, ordynariuszem diecezji Fort Wayne South Bend, na terenie której znajduje się katolicki Uniwersytet Notre Dame. 17 maja uczelnia ta, pomimo sprzeciwu 82 amerykańskich biskupów, w tym przewodniczącego episkopatu, przyznała Barackowi Obamie doktorat honoris causa. Biskup Darcy dążył do udaremnienia kontrowersyjnych zamiarów rektora uniwersytetu, księdza Johna Jenkinsa. Kiedy się to nie powiodło, odmówił wzięcia udziału w uroczystości wręczenia doktoratu. Biskupi Stanów Zjednoczonych wyrażają uznanie i poparcie dla swego współbrata, biskupa Johna Darcy, czytamy w oświadczeniu episkopatu. Popieramy jego pasterską troskę o Uniwersytet Notre Dame, o jego katolicką tożsamość i pełną miłości opiekę nad wszystkimi, których Pan mu powierzył.
Głos w tej sprawie zabrał również ostatnio pochodzący z USA prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej, arcybiskup Raymond Burke. W wywiadzie dla miesięcznika Inside the Vatican nazwał on poczynania władz uczelni kompromitacją i zdradą katolickiej tożsamości uniwersytetu. W jego przekonaniu pokazuje to, że pogoń za prestiżem w świeckim świecie prowadzi ostatecznie do zdrady Chrystusa. Fakt, że najważniejszy uniwersytet katolicki w Stanach Zjednoczonych przyznaje doktorat honoris causa jednemu z najbardziej agresywnych, proaborcyjnych polityków w historii, jest czymś naprawdę bulwersującym, zauważył arcybiskup Burke. Docenił on również bardzo wyraźne świadectwo Ewangelii życia, jakie przy tej okazji dał wspomniany już miejscowy biskup John Darcy.
Tymczasem Barack Obama rozwiązał prezydencką Radę do spraw bioetyki. Choć jej kadencja trwa do września, w ubiegłym tygodniu Biały Dom poinformował członków Rady, że nowa administracja nie będzie już korzystała z ich pomocy. Nieco wcześniej Rada negatywnie zaopiniowała rozporządzenie Obamy pozwalające na pozyskiwanie komórek macierzystych na drodze klonowania ludzkich embrionów. Biały Dom oskarżył wówczas Radę, że za dużo filozofuje, a za mało myśli o pragmatycznych rozwiązaniach. Prezydencką Radę do spraw bioetyki powołał w 2001 roku prezydent George Bush.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Misyjność franciszkanów podkreślono wczoraj na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano zakończoną w sobotę w Asyżu kapitułę generalną braci mniejszych. Odbyła się ona w kurii generalnej tego zakonu w Rzymie. Czym jest dla franciszkanów misyjność? Zapytaliśmy o to ojca José Rodrígueza Carvalho, który został wybrany ponownie ministrem generalnym tego zakonu.
Dla nas być misjonarzami znaczy być pośród ludzi, tych, którym jest dobrze i tych, którzy cierpią, a przede wszystkim obok tych ostatnich. Kapituła tak nas, braci mniejszych, określiła. Jesteśmy misjonarzami na świecie jako bracia, bliscy ludziom i jako mniejsi, czyli ostatni z ostatnich, zawsze zwróceni sercem ku Bogu. Jesteśmy na świecie, a zatem nie moglibyśmy nie kochać tego świata. Sam Bóg go umiłował, dając nam swojego Syna. Nie oznacza to jednak, że mamy iść na kompromis ze światem. Jest w nim wiele wartości i te należy akceptować, ale jest też wiele antywartości, które wymagają ewangelizacji.
Na wczorajszej konferencji prasowej ponownie wybrany przełożony generalny wskazał główne wyzwania, czyli znaki czasów, przed jakimi stoją obecnie bracia mniejsi. Wymienił wśród nich wielokulturowość dzisiejszego społeczeństwa, obronę praw człowieka, światowy kryzys gospodarczy, katastrofę ekologiczną i falę migracji. Ojciec Carvalho poinformował, że kapituła zadecydowała o wzmocnieniu franciszkańskiej obecności w Ziemi Świętej i Maroku, gdzie bracia mniejsi pojawili się już za życia założyciela zakonu, i w Amazonii, dokąd przybyli w XVI wieku. W Europie prowadzić się będzie nową ewangelizację terenów uległych laicyzacji. Nowe inicjatywy w ciągu najbliższych 6 lat podejmie się na niektórych terenach byłego Związku Radzieckiego oraz w Laosie, Kambodży, Senegalu, Kamerunie i Ganie. Na konferencji prasowej mówiono też o dialogu życia z muzułmanami, który franciszkanie prowadzą od wieków, oraz o relacjach katolicko-żydowskich.
Grupa ukraińskich deputowanych z różnych frakcji parlamentarnych skierowała do mera Kijowa apel w sprawie przekazania tamtejszego kościoła świętego Aleksandra prawowitemu właścicielowi, to znaczy wspólnocie rzymskokatolickiej. Politycy podkreślają, że nie ma żadnych przeszkód dla takiego zwrotu, do czego zresztą zobowiązała się Ukraina, wstępując do Rady Europy.
Klasycystyczny kościół świętego Aleksandra leży w centrum Kijowa. Wraz z przyległymi budynkami służył pierwotnie tamtejszej parafii rzymskokatolickiej. W czasach sowieckich urządzono tam planetarium. Obecnie świątynia, po koniecznym remoncie, jest siedzibą diecezji kijowsko-żytomierskiej jako konkatedra, choć formalnie stanowi własność miasta i jest jedynie wynajmowana katolikom. Prośby kierowane w tej sprawie do władz od 1992 roku pozostały bez odpowiedzi. Ukraińscy deputowani zaznaczają, że utrzymanie budynków spoczywa na tamtejszej wspólnocie katolickiej. A skoro nikt inny nie rości sobie do nich prawa, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zwrócić je prawowitemu właścicielowi.
Permanentnym kryzysem humanitarnym nazwały katolickie organizacje dobroczynne sytuację w Darfurze. Przedstawiciele kościoła lokalnego, działających w południowym Sudanie instytucji charytatywnych i ich sponsorów, rozmawiali na ten temat w rzymskiej siedzibie Caritas Internationalis. W specjalnym komunikacie podkreślono wciąż niepewną sytuację w tym regionie Afryki, co potęguje cierpienia ludności cywilnej. Większość mieszkańców nie ma dostępu do jakiegokolwiek systemu ochrony zdrowia, edukacji, a nawet do wody pitnej. Wszystko to mogą zapewnić jedynie organizacje humanitarne. Dla skuteczniejszego sprostania temu zadaniu Caritas zapowiedziała stworzenie wspólnej z kościołami lokalnymi partnerskiej strategii pomocy. Oblicza się, że 16% mieszkańców Sudanu cierpi głód. Na południu kraju wciąż setki tysięcy ludzi żyje w obozach dla uchodźców. Notuje się tam najwyższą śmiertelność matek na świecie. Co 50. poród kończy się śmiercią kobiety.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ksiądz dr Marcin Brzeziński z archidiecezji warszawskiej zostanie od 1 lipca nowym zastępcą dyrektora Caritas Polska. Zastąpi na tym stanowisku ojca Zdzisława Świniarskiego. Decyzję o zmianie podjęli biskupi na 348. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Nowy zastępca dyrektora Caritas Polska, ksiądz Marcin Brzeziński, był m.in. dyrektorem warszawskiego Radia Józef oraz asystentem kościelnym stołecznej redakcji Gościa Niedzielnego. Ojciec Świniarski po 5 latach posługi w Caritas Polska powróci do pełnienia zadań w Zgromadzeniu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Został mianowany sekretarzem prowincji swego zgromadzenia zakonnego i przełożonym domu w Łomiankach. W okresie wakacyjnym klerycy seminariów duchownych nie tylko wypoczywają, ale również pracują. Tak jest m.in. w przypadku alumnów tarnowskich po trzecim roku, którzy, jak wyjaśnia rektor ksiądz Jacek Nowak, pracować będą w szpitalu.
Oni są wolontariuszami i tam pomagają personelowi szpitalnemu, przede wszystkim w pracach fizycznych, ale dla nich to jest ogromne doświadczenie, bo to jest spotkanie się z cierpieniem, ale także zobaczenie na własne oczy, jak wygląda praca także pielęgniarek, lekarzy w szpitalu, jak to jest bardzo trudna praca, na przykład pań salowych.
18 tarnowskich diakonów pojedzie także na Ukrainę, gdzie m.in. będą pracować przy remoncie kościołów i kaplic. 3 alumnów pojedzie również na misję do Republiki Centralnej Afryki oraz do Ekwadoru.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.